Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam się z Państwem, Leszek. Witam wszystkich stałych słuchaczy audycji dla małżonków i rodziców, ale również tych, którzy może dopiero od niedawna towarzyszą tej audycji, by w jakiś sposób być bliżej problemów dotyczących małżeństwa, by móc te małżeństwa wspierać, czy swoje małżeństwo jakoś rozwijać, by być bliżej Boga. Dzisiaj mamy gości z Krakowa, gości, którzy są związani ze Stowarzyszeniem Wspierania Małżeństw Niepłodnych Abraham i Sara. Jest z nami ksiądz Mirosław Czapla, asystent kościelny tej wspólnoty z parafii świętego Kazimierza w Krakowie. Serdecznie księdza witam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, pozdrawiam wszystkich, szczególnie moich drogich rodziców Teresa i Bogusława, ale także wszystkich z Duszpasterstwa Małżeństw Niepłodnych i ze Stowarzyszenia Wspierania Małżeństw Niepłodnych Abraham i Sara w Krakowie, a najszczególniej Anetę i Bogdana z ich Maksem, Antosiem i Zosią.
Jest z nami również nazaretanka, siostra Lidia Ćwirbus. Serdecznie witamy siostrę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie pozdrawiam mamusię, siostrę z rodziną, krewnych, siostry nazaretanki, wszystkich ludzi, których Bóg stawia na drodze mojego życia.
I pani Anna Rachwalska.
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie mojego męża Roberta i wszystkich przyjaciół z duszpasterstwa Abraham i Sara, a w szczególności Łukasza, który właśnie odbywa dyżur w telefonie wsparcia dla małżeństw.
I jeżeli można prosić panią o podanie od razu strony internetowej stowarzyszenia?
Strona to www.abrahamisara.pl, małymi literami pisane razem. Jeżeli ktoś chce napisać, to może podam adres mailowy wsparcie@abrahamisara.pl.
I jak zwykle, proszę Państwa, można również śledzić na Facebooku naszą audycję. Już niedługo będzie zdjęcie osób obecnych w studiu i będzie można pisać, można już pisać swoje komentarze czy zapytania, na które pani Anna będzie może starała się odpowiedzieć, albo będziemy razem tutaj odpowiadać ze studia. Dzisiejszy temat: małżeństwa niepłodne mogą być szczęśliwe. No, tyle mówimy o radości, o szczęściu. Akurat małżeństwo niepłodne to raczej ze szczęściem się nie kojarzy życie takich małżonków, bo to jest wielkie cierpienie i wielki krzyż. Tym większy krzyż, jeżeli czy to rodzice, czy osoby postronne mówią, no co, dlaczego jeszcze dzieci nie macie? No co, dorobić się chcecie? No i jakaś ocena idzie, jakieś złe patrzenie, a oni tym bardziej się męczą, tym bardziej jest im smutno. Dlatego od razu z góry mówię, nie oceniajmy, nie potępiajmy, bo nie wiemy, jaka jest sytuacja. A niepłodne małżeństwa są wśród nas. Taka jest już uroda tej cywilizacji, że tych małżeństw niestety jest coraz więcej. Dziś nie mówimy o przyczynach niepłodności, ale właśnie o tym, że jednak nawet w tej trudnej sytuacji niesienia krzyża, jakby nie było, można znaleźć jakąś drogę dla siebie, dla swojego małżeństwa do szczęścia, bo właściwie ta nasza droga, nawet ta krzyżowa, ma swój kres, natomiast wieczność kresu nie ma. I chodzi o to, byśmy do tej wieczności doszli, no nie jako smutni, tylko właśnie z radością, dziękując Panu Bogu, że choćby to, że mamy siebie nawzajem. Ale już o tych sprawach to powiedzą nasi goście. Ksiądz Mirosław Czapla na początek. Prosimy, księże.
Tak jak pan Leszek powiedział, ten temat jest trudny, bardzo trudny i dla osób z zewnątrz może być przerażający, niezrozumiały. Dla osób wewnątrz, czyli tych bezpośrednio dotkniętych problemem, temat jest niejednokrotnie największym życiowym zmaganiem, bo to młodzi, zakochani w sobie mężczyzna i kobieta przyjęli do swego życia Chrystusa i przyjęli go do swojej miłości oblubieńczej, przygotowywali się, tak jak Pan Bóg przykazał, do małżeństwa, nie mieszkali razem ze sobą przed ślubem, zachowali czystość przedmałżeńską, starali się naprawdę w sposób uporządkowany, dojrzały, przeżyć relację narzeczeńską i tak się stało. I pojawia się ogromny problem, bo od początku chcą mieć dzieci, starają się, a jednak dzieci się nie pojawiają. Albo jeśli pojawia się ciąża, to być może we wczesnym etapie jest utracona, to nakręca kolejny dramat utraty dziecka, rozczarowanie, pytania dlaczego, jak to możliwe, czemu my, czemu właśnie my. I ta sytuacja dla nich jest ogromnie trudna, bardzo złożona. Są dwoje z tym problemem, on i ona. I niejednokrotnie także, jeśli zamkną się na siebie, jeśli nie będą oni chcieli ze sobą rozmawiać na ten temat, jeśli nie będą chcieli się wzajemnie wesprzeć i zrozumieć, to rzeczywiście może się jeszcze bardziej nakręcić spirala tego dramatu. Jednak mogą być w tym wszystkim razem. I myślę, że to jest główny kierunek, żeby byli razem, żeby potrafili szczerze ze sobą rozmawiać i tak jak pan powiedział na początku, unikając już sami wobec siebie ocen, osądów. Natomiast starać się być razem, by widzieć w tym jakieś wspólne zadanie. Zadanie, które jest bardzo trudne. Chwilami być może wydaje się ponad ich siły, ale jest zadaniem dla dwojga. Nigdy nie jest zadaniem dla jednego z nich. Jeśli tylko jedna osoba by się w tym zakresie starała, to skończy się to porażką. Jest to zadanie dla nich dwojga. I wtedy właśnie to wspólne rozwiązywanie zadania może ich niezwykle do siebie zbliżyć, może pokazać takie wymiary ich miłości, ich oddania, ich zaufania, których nie byliby w stanie odkryć, gdyby to dzieciątko poczęło się od razu, tak w naturalny sposób, szybko, bezproblemowo, gdyby to doświadczenie rodzicielstwa nic albo prawie nic ich nie kosztowało. Oczywiście zawsze to jest ogromne doświadczenie, natomiast chodzi o to, że sam fakt poczęcia i sam fakt oczekiwania na rodzinę dziecka byłby taki standardowy, jeśli mogę użyć takiego określenia, byłby taki zwykły. Ta sytuacja stawia ich w niezwykłej sytuacji i niezręcznej sytuacji. Rodzice pytają, czemu jeszcze nie mamy wnuków, chcielibyśmy mieć wnuki. Rodzeństwo też patrzy może podejrzliwie, może dziwnie. Przyjaciele też być może czują pewną niezręczność tej sytuacji. Małżonkowie są razem, małżonkowie są we dwoje. Co więcej, są to małżonkowie chrześcijańscy, są to małżonkowie, którzy starają się iść razem z Chrystusem. I myślę, że tu jest bardzo ważny kierunek. Na tej płaszczyźnie naturalnej staramy się być razem, być dla siebie i odnajdujemy siebie jeszcze bardziej przez to, że potrafimy się wspierać i zrozumieć, ale na tej płaszczyźnie nadprzyrodzonej prosimy Pana Boga o łaskę, prosimy Go o dar, prosimy Go o to, aby pomógł nam odnaleźć się w tej sytuacji, pomógł nam przyjąć to bardzo niekomfortowe położenie, pomógł nam w tym wszystkim umocnić naszą miłość i naszą nadzieję.
I ta trudna sytuacja tych małżeństw, bardzo dobrze, że Kościół instytucjonalny nie jest obojętny i że można uzyskać w Kościele wsparcie. I tak się złożyło, że właśnie ksiądz znalazł się w otoczeniu takich małżeństw, ale nie tylko ksiądz, bo są i zgromadzenia zakonne. To może ksiądz powie, jak to było? No, kto kogo pierw znalazł?
No, sieć w kącie, a znajdą cię. Parę lat temu znajomy lekarz, właśnie naprotechnolog, ginekolog, zadzwonił do mnie, zapytał, czy mógłbym towarzyszyć małżonkom dotkniętym niepłodnością, bo tworzy się takie duszpasterstwo, w zasadzie już istnieje. I wtedy skontaktowałem się z kapłanem, z księdzem Arturem Ważnym, kapłanem diecezji tarnowskiej, który był u samych początków tej wspólnoty w Krakowie. I ksiądz Artur przedstawił mi ten temat, tą sprawę. Spotkaliśmy się, zaprosił mnie do tego. Ja wcześniej starałem się rozeznać na modlitwie, czy to rzeczywiście moja moja droga, moje zadanie jakieś, ale Pan Bóg mi pozwolił zrozumieć, że na ten czas na pewno tak. No i towarzyszę małżonkom już od kilku lat. Dołączyłem do tej wspólnoty, której samych początków była siostra Lidia, obecna z nami tutaj, i także pani Iza Salata, nauczycielka modelu Crichtona z Krakowa i jeszcze parę innych osób, które tą wspólnotę tworzyły. I jestem, towarzyszę, wspieram, uczestniczę. W jakiś sposób uczestniczę w ich życiu. Zostałem bardzo doświadczony miłością tych ludzi, doświadczony przyglądaniem się rozwojowi tej miłości, towarzyszeniem w sytuacjach właśnie bardzo trudnych, bo wiadomo, że jako kapłan także jestem świadkiem i spowiednikiem wielu różnych wypowiedzi, ale jest to dla mnie wielki skarb, jest to dla mnie wielkie i piękne doświadczenie. Może prosiłbym, żeby siostra jakoś rozwinęła tą myśl, zwłaszcza początków tej wspólnoty.
Siostra Lidia, nazaretanka.
Tak, ja sama kiedyś tak naprawdę chciałam być żoną i matką i nawet z moim narzeczonym wybieraliśmy imiona dla naszych dzieci, ale to jest najlepszy dowód na to, jak Pan Bóg działa. No, niespodziewanie zupełnie stało się tak, że spotkałam się z małżonkami niepłodnymi, a ja sama nie miałam świadomości, że po prostu możemy nie mieć tych dzieci. Dlatego tym bardziej jakoś zrozumiałam tą trudną sytuację tych małżonków. Początki, pierwsze spotkanie także były takie zaskakujące dla mnie. Pisałam właśnie list do więźnia, kiedy niespodziewanie ówczesna siostra przełożona Angelika Szydłowska przyszła do mnie i powiedziała, że jest w naszym domu pani instruktor naprotechnologii Izabela Salata i prosi, aby w naszym klasztorze spotykały się małżeństwa. Mało tego, i prosi o siostrę, żeby siostra im towarzyszyła. No i ja sobie pomyślałam, no co mam zrobić? W przedszkolu już nie pracuję. No, niech siostra się zastanowi nad tym. Pomyślałam sobie, nie będę się zastanawiała, po prostu od razu powiedziałam tak. Poszłam się z tą przełożoną, jak zobaczyłam panią Izabelę, osobę tak ciepłą, serdeczną, oddaną, matkę, już trójki dzieci, oczekiwała czwartego dziecka. Byłam tak zbudowana jej świadectwem. No i tak się zaczęła ta droga. A pani Izabela, sama będąc na szkoleniu w Irlandii, dowiedziała się, że jeden z lekarzy stosujący naprotechnologię zaprasza pary małżeńskie na modlitwę. To był dla niej taki impuls. A potem wkrótce do jej gabinetu przyszło małżeństwo zachwycone, że właśnie spotkało ludzi, którzy mają ten sam problem. Po raz pierwszy spotkali takich ludzi. I ona wtedy zrozumiała, że takie duszpasterstwo powinno po prostu przyjąć tych małżonków. Ale wtedy, w tym czasie, w Polsce istniały tylko 3 duszpasterstwa działające. W Białymstoku, w Warszawie i w Lublinie. Była tak zaskoczona, że jak to? W Krakowie nie ma takiego duszpasterstwa? Napisała od razu do małżeństwa z Warszawy i w ten sposób nawiązała kontakt z małżonką niepłodną, panią Olą Dąbrowską, żoną Kuby, którzy już od lat także nie mieli dzieci i no, próbowali szukać pomocy. Pani Ola Dąbrowska zresztą sama kończyła studia podyplomowe z wychowania do życia w rodzinie i prowadziła spotkania dla narzeczonych. I podczas tych spotkań podkreślała, że dziecko jest dla rodziców darem. I sama się zorientowała w pewnym momencie, że przecież to ona nie ma tego dziecka. Wówczas z mężem postanowili gorąco modlić się, oddać to wszystko Panu Bogu, ale nie, żeby mieć za wszelką cenę potomstwo. Po prostu otworzyli się na jakąś nową drogę, która była przed nimi. I napisała do duszpasterstwa w Warszawie i tak spotkała się z panią Izą. A później pani Iza spotkała księdza Artura, jak już tutaj ksiądz Mirosław wspomniał, który zgodził się i tak się rozpoczęło pierwsze spotkanie, które miało miejsce w Łagiewnikach. Był to kwiecień 2010 rok. Było to spotkanie inauguracyjne, ale jednak później za radą księdza Artura pani Iza przyszła do naszego domu. No i siostry nazaretanki, które prowadzą przedszkola, szkoły, od lat wielu służą rodzinom, przyjęły małżeństwa bezpłodne. Zastanawialiśmy się nad nazwą, czy można tak nazywać, że bezpłodne, ponieważ miłość zawsze jest płodna i to nie jest to słowo, ale ksiądz Artur mówił, ale nie, musimy nazywać problem po imieniu. No i chociaż z trudem, ale przyjęliśmy tą nazwę. Pierwsze spotkanie wyglądało tak. Przychodzę z drżącym sercem, bo co ja mogę powiedzieć tym małżonkom? Co siostra może wiedzieć o naszych problemach, o naszym cierpieniu, tak? Siostra jest siostrą zakonną. Siadam, patrzę. Naprzeciwko mnie siedzą trzy panie. Mamy się przedstawiać i widzę w ich oczach łzy. Te łzy więcej mi powiedziały wtedy niż słowa. I bardzo często widziałam łzy w oczach małżonków. Prowadziłam wiele rozmów, takich rozmów poza spotkaniami. Czasami bywało tak, że już odprowadzałam małżeństwo do drzwi, a nieraz te spotkania trwały bardzo długo i siostra Furtianka mówiła, no to czy te małżeństwa wyjdą z tego klasztoru w ogóle dzisiaj? Ale to było właśnie tak, że czasami na wyjściu wtedy padały najważniejsze słowa o naszym bólu, o naszym utraconym dziecku. To były niesamowite spotkania dla mnie. Jeden pan krzyczał, siostro, nikt nas nie rozumie. Nikt się nie interesuje tym, co my przeżywamy, jak my cierpimy. Jeden mówi, ja tracę wiarę. Naprawdę, że ja czasami wracałam po takim spotkaniu, nie mogłam spać i myślałam sobie, co tu zrobić? Jak tym małżonkom pomóc? Modliłyśmy się i kiedy było pierwsze spotkanie, dzień skupienia, kiedy zobaczyłam całą kaplicę małżonków i to z różnych stron, nie tylko z Krakowa, ale też z pobliskich miast i z Poznania i Wrocławia, wtedy pomyślałam sobie, że no przecież muszę poprosić moje siostry o pomoc. I pierwszą siostrę, która miała furtę, siostrę Agatę, poprosiłam. Siostro, siostra poznała to małżeństwo. Niech siostra modli się za nich. Dobrze, powiedziała. A potem następną siostrę. A może siostra by się modliła za nich, bo to i to. Dobrze, siostro. Oj, miałam już dwie. Potem następną i następną. I tak do tej pory uzbierałam 70 sióstr nazaretanek. Co ja bym zrobiła bez moich sióstr, które po prostu modlą się i mało tego. Patrzę, przychodzi siostra ze łzami w oczach i mówi, siostro, ja też chcę małżeństwo pod opiekę. Ja mówię, dobrze, siostro, cieszę się. Uścisnęłyśmy się. Nasza wiara wzrasta, jak my widzimy, jak słyszymy najpierw intencje, które ksiądz duszpasterz czyta na mszy świętej, jakie są trudne, bolesne, że samo wypowiedzenie tych intencji już jest dla nas przeżyciem i bólem serca. I po prostu nawet nie możemy się nie angażować, bo jest to sprawa wielka, bo nie da się zmierzyć ludzkiego bólu. Chciałabym, kochani, jeśli pozwolicie, przeczytać świadectwo jednej z małżonek, mam upoważnienie na to właśnie, żeby bardziej pojąć, zrozumieć ból i cierpienie właśnie tych małżonków. A więc czytam. Tytuł jest taki, dlaczego nas to spotkało? Ja osobiście, jak patrzę z perspektywy tych 5 lat naszego małżeństwa, to słowo dlaczego różnie sobie tłumaczyłam. Na początku, ale tak może przez jakiś rok, tłumaczyłam sobie, że nie zawsze można mieć w życiu to, co się chce i wtedy, kiedy się chce. A przecież Pan Bóg dobrze wie, co robi. Skoro połączył nasze życie, to chyba chce, abyśmy stali się rodziną i mogli wychować dzieci na Jego chwałę. Myślałam, przecież Pana Boga nie można poganiać. Niestety, kiedy nieubłaganie mijały kolejne miesiące i następne lata, moje tłumaczenie się zmieniło, a właściwie nie tłumaczyłam sobie naszej sytuacji, tylko zaczęłam się buntować przeciwko wszystkim i wszystkiemu. I ciągle zadawałam Bogu pytanie, dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego my? Za co nas, Panie Boże, tak karzesz? Co złego zrobiliśmy? Kiedy w radio albo w telewizji mówiono, że znaleziono gdzieś ciało noworodka, albo że pijani rodzice zakatowali dziecko na śmierć, ja znów robiłam Bogu wyrzuty. Dlaczego dajesz dzieci takim ludziom? Tacy rodzice byli dla niego lepsi niż my? Gdzie jesteś, Panie Boże? Czy Ty mnie jeszcze słyszysz? Przez tyle lat Ci służyłam w Scholi, oazie. Kiedy znajomi jeździli pod namiot na wakacje, ja jechałam na rekolekcje. Nie palę, nie piję. Nie stosowałam nigdy środków, które byłyby przeciwko życiu. Więc dlaczego, Panie Boże, co ja Ci takiego zrobiłam? W tym ciężkim okresie czasu nie mogłam też jakoś znaleźć miejsca, albo raczej odnaleźć się w Kościele. Owszem, uczestniczyłam w Eucharystii, przyjmowałam sakramenty, ale miałam poczucie takiej pustki, że nikt tu nie widzi moich, naszych potrzeb. Byłam zła, że jeszcze nigdy w naszym Kościele ksiądz nie modlił się za małżeństwa niepłodne. Czy jesteśmy wyrzutkami społeczeństwa? Bo czasem tak się czułam. Pamiętam, jak w jednym roku w sobotę wielkanocną ksiądz, który przyjechał na święcenie pokarmów, zaczął od stwierdzenia, że co tu tak mało dzieci, taka duża wieś i widzę tu tyle osób w takim wieku, które mogłyby już mieć dzieci. A dzieci są przecież wielką radością dla Pana Boga i dla swoich rodziców. No nie, to już mnie kompletnie przybiło. Przecież to, że ktoś nie ma dzieci, nie zawsze oznacza, że nie chce ich mieć. Wtedy w jednej chwili poczułam, że faktycznie chyba cały świat sprzysiągnął się przeciwko mnie. Przełom w moim naszym życiu nastąpił po zeszłorocznych rekolekcjach dla małżeństw niepłodnych w Koniakowie. Wtedy to ksiądz dobitnie powtarzał, że to, że nie mamy dziecka, to nie jest to jakaś kara boska. Przecież Bóg nie chce dla nas źle, choć oczywiście z naszej strony tak to może być odbierane. I poczułam wtedy jakąś wewnętrzną ulgę i powiedziałabym, że nawet spokój. Dotarło do mnie, że mój bunt, krzyk czy płacz raczej mi nie pomoże. Po prostu chyba się z tym pogodziłam, bo wiem, że jest ktoś nade mną, kto decyduje o naszym życiu i dla każdego z nas ma jakiś plan. Od tego czasu zaczęliśmy się razem modlić i też nam to bardzo pomaga. Po jakimś czasie zaczęłam się łapać na tym, że coraz częściej w modlitwie prosimy o rozeznanie naszej drogi i podjęcie dobrych i słusznych decyzji niż o dziecko. A tak na koniec, Bóg działa w chwili, kiedy najmniej się tego spodziewamy. W tym roku, w niedzielę świętej rodziny, ksiądz w naszej parafii nie tylko modlił się za małżeństwa, które nie mogą mieć dzieci, ale nawet kazanie poświęcił problemowi niepłodności.
Tyle cytatu z listu, tak?
Tak, tak.
I siostra się odnalazła w prowadzeniu tej wspólnoty, tak?
Odnalazłam się w pełni. Po prostu, no muszę powiedzieć, że ja nie mam wybranego jednego małżeństwa, bo po prostu modlę się za wszystkie małżeństwa. Czuję się z tymi małżeństwami wspaniale. czerpię od tych małżeństw naprawdę bardzo dużo, bo to jest wzajemny dar dla nas. To potwierdzają także moje siostry, kiedy zawiązują się więzi, przyjaźnie i kiedy jest właśnie ta pamięć przede wszystkim w modlitwie, bo tak naprawdę nam wszystkim chodzi o jedno, ale uświadamiamy sobie na różnych etapach naszego życia, że najważniejsza jest nasza wiara, droga do Boga i właśnie to zjednoczenie z Bogiem. A nawet, co zauważyliśmy właśnie z kapłanem i z małżonkami, kolejne dni skupienia. A nasi małżonkowie mówią, że potrzebujemy więcej ciszy, więcej modlitwy. Nie będzie tyle grania w czasie adoracji, bo chcemy trwać przed Bogiem w ciszy, w milczeniu i tam odnajdywać naszą drogę, szukać drogi do samego siebie, bo to jest najważniejsze, a potem iść dalej drogą do mojego współmałżonka i czekać na Boga, co Bóg mi powie. Ostatnio czytałam właśnie pięknie o wierze, że wiara polega na chceniu tego, czego chce Bóg i miłowaniu tego, co miłuje Bóg. Nawet wtedy, kiedy prowadzi nas to na krzyż. To jest bardzo mocne, ale ksiądz kardynał Robert Sarach pięknie właśnie mówił o modlitwie i nasi małżonkowie, proszę zobaczyć, jak oni rozwijają się w wierze, oni sami do tego doszli, że modlitwa jest przede wszystkim milczeniem, milczeniem przed Bogiem i czekaniem na Boga, na to, co On uczyni. I czekaniem na Ducha Świętego, który mówi w nas, bo Bóg nie jest rozumowaniem, bo Ojciec mieszka w sercu każdego człowieka i tam chce właśnie się nam objawić.
I tak jak małżonkowie przychodzą, jak siostra mówiła, ze łzami w oczach, te spotkania pierwsze, to myślę, że po takich adoracji otrzymują jakiś pokój w sercu i już tak nie są w takim smutku. No bo to w rezultacie bez Boga, no to prowadzi do depresji, do rozbicia małżeństwa, do jakichś takich no, tragicznych sytuacji. A przecież tak nie musi być.
Tak, to prawda. Właśnie, że wielu małżonków świadczy o tym. Ja kiedyś zobaczyłam, o właśnie, jedna małżonka taka smutna stoi i ze łzami w oczach. No więc, no to co robię? To jest naturalne, że podchodzę do niej, łapię ją, prawda, i co się dzieje i ten, no to też jest moje zadanie, widzieć, prawda? A ona mówi do mnie tak, a to mnie zaskoczyła niesamowicie. Siostro, to nie chodzi o dziecko. Wie, siostra, to chodzi o grzech. To było niesamowite świadectwo. Jakie to jest niesamowicie piękne, jak ci małżonkowie schodzą na taką głębię, kiedy przeżywają właśnie to i to, co się działo w ich rodzinach, w kolejnych pokoleniach, odnajdują tam trudne, różne sprawy, czasem może to być samobójstwo czy inne jeszcze problemy, i także w swoim życiu, że wszyscy jesteśmy słabi i upadamy, ale kiedy nagle zaczynają przeżywać to, wiem, że nasza matka założycielka, błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Franciszka Siedliska, ona gotowa była codziennie chodzić do spowiedzi, bo chciała być czysta, piękna przed Bogiem i wiedziała, że przed świętym Bogiem no trudno jest zachować właśnie tą taką właśnie nieskalaną postawę, prawda? Ona zmagała się, walczyła. A tutaj właśnie widzę, jak małżonkowie po prostu otwierają mi oczy, kiedy właśnie ja myślę właśnie o tym potomstwie. No Panie Boże, no popatrz, ile jest pięknych małżonków, ile byłoby pięknych rodzin z dziećmi w Polsce, bo to są naprawdę wspaniałe małżeństwa. To są małżeństwa, które kochają Polskę, które kochają Kościół. A tutaj tych dzieci nie ma. Bardzo dużo dzieci urodziło się w naszym duszpasterstwie. Naprawdę bardzo dużo dzieci i ciągle były takie sytuacje i ja sama doświadczyłam swojej własnej niewiary. A było to tak, przyszło do nas małżeństwo i na początku już szybko się otworzyli i mówią, My wiemy, że nie będziemy mieli potomstwa. Wiedzieliśmy o tym, kiedy się pobieraliśmy. No to ja no to przyjęłam to, bo skoro tak jest. I potem bijał czas i po jakimś czasie inni małżonkowie mówią mi: siostro, a u nich poczęło się dziecko. I wiecie co? Myślałam, że oni mnie po prostu nabierają. Po prostu, no ja jakoś, no... A oni mi tłumaczą: nie, siostro, naprawdę poczęło się. Ale jak się poczęło? Już sami mówili, że... Siostro Lidio, czy ty zapomniałaś, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych? No, no właśnie tak. Taka jest rzeczywistość naszego życia i odkrywania prawdy o Bogu, o tej drodze, którą wszyscy idziemy, i o tym planie, który jest dla każdego z nas. I to jest właśnie po prostu niesamowite. My nie wiemy, co jeszcze Pan Bóg uczyni, a kiedy słyszę, że siostro, my to już nie damy rady, to już drugie dziecko stracone. No nie, to już jest ponad miarę naszych możliwości ludzkich. I proszę sobie wyobrazić, mija czas, małżeństwo dojrzewa do adopcji i przyjmują synka i mówią mi ci sami ludzie, mówią: siostro, jacy my jesteśmy szczęśliwi, nasz synek. Chwała Panu.
Chwała Panu. Siostra Lidia Ćwirbut, nazaretanka, można w internecie pewnie znaleźć, jak się wpisze Nazaretanki Kraków, zgromadzenie, zobaczyć i siostry, ile tam sióstr jest, bo to jest duże zgromadzenie akurat w Krakowie. Także można sobie popatrzeć, ewentualnie też poprosić. Tam skrzynkę modlitewną pewnie siostry też mają. Pani Anna Rachwalska.
Tak, to wszystko, co siostra Lidia powiedziała o przeżyciach małżonków, które trafiają do wspólnoty nazaretańskiej w Krakowie, to prawda, ja tego doświadczyłam. 7 lat staramy się z mężem o dziecko i trafiłam tam w takim trudnym czasie, sfrustrowani byliśmy mocno. Trudno było z kimkolwiek rozmawiać o naszych problemach. Nawet publikacje naukowe podają, że poziom stresu towarzyszący niepłodności jest porównywalny z poziomem stresu doświadczanego po śmierci bliskiej i ważnej osoby, a także stresu, jakiego doświadczają osoby po otrzymaniu diagnozy o chorobie nowotworowej. Więc to są ogromne przeżycia i z tym nie można zostać samemu, dlatego... Zachęcam wszystkie pary, które słuchają nas i które przeżywają podobne trudności, aby otworzyły się i spróbowały odnaleźć w swoim środowisku taką wspólnotę. Tak jak powiedziałam, mi osobiście bardzo, bardzo pomogło pomógł kontakt z ludźmi, którzy przeżywają to samo. To było bardzo odkrywcze, kiedy pamiętam to pierwsze spotkanie. Kaplica pełna młodych, pięknych, wesołych ludzi i to było takie niesamowite, że oni mają te trudności wszystkie, cierpienie i ból, a równocześnie potrafią też być radośni, potrafią modlić się, dzielić sobą, widzieć drugiego człowieka obok, nie skupiać się tylko na swoim bólu. No i tak wzrastaliśmy. Jestem tam już 5 lat. Na początku pamiętam te pierwsze spotkania, to tylko tak w duchu myślałam, żeby tylko mnie nikt nie zapytał, żebym nic nie musiała mówić. A na naszych spotkaniach jest taka tradycja, że na początku każdy tam 2 słowa mówi, chociażby imię, skąd jest, żeby tak się poznać, oswoić. No a później te lody się przełamują. Nawiązują się relacje, przyjaźnie, które trwają do dzisiaj, mimo że niektóre pary już doczekały się dzieci albo wybrały drogę rodzicielstwa adopcyjnego, albo też realizują się na innej przestrzeni, na przykład w innych wspólnotach ewangelizacyjnych, w pracy zawodowej. ale do Nazaretu zawsze możemy przyjść, traktujemy to jak swój drugi dom. Siostry zawsze służą modlitwą, czułością, po prostu są. I naprawdę to jest ogromne błogosławieństwo. Tak ze swojej strony mogę powiedzieć, że właśnie tam trafiliśmy. No i tak się to wszystko potoczyło, że od chwil takich, gdzie nie chciałam się w ogóle odzywać, zostałam wciągnięta do stowarzyszenia i działam na rzecz, razem z innymi oczywiście, bo to nie jest działalność pojedynkę, na rzecz wspierania małżeństw niepłodnych. Uruchomiliśmy telefon wsparcia dla par właśnie starających się, aczkolwiek dzwonią nie tylko małżeństwa, małżonkowie, dzwonią także rodzice zatroskani o swoje dzieci, pytając, jak mogą pomóc, gdzie mogą się udać małżonkowie. Dzwonią pary z zagranicy. Naprawdę my w Polsce mamy tutaj jeszcze ten komfort, że jest gdzie znaleźć pomoc. Są instruktorzy, coraz więcej lekarzy, którzy zajmują się naprotechnologią.
Leczeniem niepłodności.
A na przykład w Anglii nie ma takiego komfortu. Tam z marszu jest po prostu zalecane in vitro i wiele par właśnie, czy z Niemiec, czy z Wielkiej Brytanii dzwoni albo pisze na adres mailowy, bo uruchomiliśmy też taki kontakt mailowy. Nie wszyscy są gotowi o tym, żeby o tym rozmawiać. Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że bardzo ważne jest, żeby zrobić ten pierwszy krok. Tak jak mówiłam, ten stres i ból jest tak ogromny, że nie wolno zamknąć się z tym samemu w czterech ścianach, bo może to bardzo źle odbić się czy na zdrowiu, czy w ogóle nakręcać tą spiralę niepłodności, bo stres bardzo też rozregulowuje tą naszą równowagę zdrowotną, więc to też wszystko wpływa. I warto po prostu wyjść i poszukać pomocy, czy to psychologicznej, czy przede wszystkim rozmowy z drugim człowiekiem, a nikt nas tak nie zrozumie, jak osoba, która przeżywa to samo. Najlepsza przyjaciółka, mama, nie wiem, kierownik duchowy nie wczuje się w naszą sytuację, bo po prostu nie przeżywa tego. To naprawdę było bardzo budujące, kiedy mogliśmy swobodnie rozmawiać na tematy starań. Już w tym momencie to posługujemy się specyficznym żargonem niepłodnościowym w naszej wspólnocie. Potrafimy z tego żartować. A to wszystko było możliwe tylko dzięki temu, że czujemy się tam jak u siebie, czujemy się akceptowani i rozumiani. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo istotna kwestia. Z mojej wiedzy takie duszpasterstwa są w Warszawie, w Bielsku-Białej, nasze zaprzyjaźnione, siostrzane, w Łodzi, w Lublinie, w Siemianowicach Śląskich. Także warto korzystać z tego daru, z tej przestrzeni, która się tworzy dla par, aby nie czuły się wyobcowane, trendowate, naznaczone. Mamy prawo odczuwać to, co czujemy, ten ból, ale żeby ono przyniosło jakąś wartość, to dobrze jest przeżywać je wspólnie i też zauważyć drugiego człowieka.
Także to wsparcie, które jest udzielane małżonkom, jest im bardzo potrzebne i jaką to stowarzyszenie widzicie, że ta praca powinna być wręcz rozszerzona na pozostały obszar Polski, żeby ludzie, małżonkowie, nie musieli z tak daleka dojeżdżać.
Tak, dokładnie. Jest to ogrom pracy. Sami borykamy się z trudnościami, bo jesteśmy tam wolontariuszami, więc dzielimy pracę zawodową i czas, który poświęcamy na te dzieła, ale widząc, jak wielkie jest zapotrzebowanie, no na przykład takim takim przedsięwzięciem są rekolekcje czy dni skupienia. Przyjeżdżają właśnie pary z całej Polski. Najbliższy dzień skupienia będzie odbywał się 25 marca w Krakowie, w naszym Nazarecie. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Jest już program, niedługo umieścimy formularz zapisów na naszym portalu. I widać, jak rozchodzimy się, to też Pan powiedział właśnie o adoracji, że jak pary przychodzą takie udręczone, a wychodzą podniesione na duchu, czasem nawet jak na skrzydłach, to co siostra też powiedziała, te rozmowy nierzadko jest często ciężko zakończyć, bo po prostu taka się przyjazna atmosfera zawiązuje, przyjaźnie, radości. Także zapraszamy.
I chociaż nie jest to taka wspólnota, w której trwa się bardzo długo, czy trzeba trwać latami, to jednak są małżeństwa, które przez pewien czas przychodzą i potrzebują tego. Nawet jeżeli już mają dzieci adopcyjne, czy może nawet i swoje.
Tak, dokładnie. Bardzo często na te msze comiesięczne, bo co miesiąc spotykamy się w drugą sobotę miesiąca. Wyjątkowo w marcu będzie to czwarta sobota.
Akurat mowa o Krakowie.
O Krakowie, tak.
I o jakim kościele?
O Krakowie. To jest właśnie klasztor sióstr Nazaretanek, ulica Nazaretańska 1. I spotykamy się tam co miesiąc. I często pary, które przewinęły się, tak brzydko powiem, przez nasze duszpasterstwo, mają dzieci, czy to adopcyjne, czy naturalne, przychodzą, bo czują więź i czują się obdarowani też tą wspólnotą. Cieszą się, modlą się też. Właśnie to jest piękne, że oni doczekali się, ale cały czas jeszcze myślą o tych parach, które czekają.
Jakieś książki leżą przed panią?
Tak. Serdecznie polecam pozycję jedyną, tak myślę, że nie spotkałam się z lepszą na polskim rynku, która tak wyczerpująco opisuje temat niepłodności. Nadzieja na nowe życie. Poradnik dla marzących o dziecku. To jest książka autorstwa trzech pani psycholożek. Dwie z nich same doświadczyły niepłodności, także jest to bardzo autentyczna książka, pisana w formie dziennika. Jest tam mnóstwo porad. Polecam nie tylko ją dla par niepłodnych, ale także dla rodzin, dla duszpasterzy, psychologów, którzy na co dzień pracują z parami borykającymi się z trudnościami, z płodnością. Naprawdę bardzo kompleksowo ten temat wyczerpuje. Jest też nawiązanie wielopłaszczyznowo o stresie, o aspektach psychologicznych, o tym, jak radzić sobie, gdzie szukać pomocy. Także bardzo gorąco zachęcam do...
Czy na stronie abrahamisara.pl ta książka jest też umieszczona?
Tak, jest krótka recenzja.
Czyli można poszukać sobie i więcej poczytać, bo więcej powiedzieć nie możemy. I myślę, że to tyle tytułem wprowadzenia, bo czas nas dyscyplinuje.
A może jeszcze o telefonie wsparcia powiedzieć?
A czy już króciuteńko, a potem powtórzymy jeszcze o 23:00.
To właśnie jedną z głównych takich inicjatyw, to już pewnie wspominałam, o telefonie wsparcia, ale ostatnio doszliśmy do przekonania, że zmienimy nieco formułę naszego telefonu. Nie będzie stałych dyżurów we wtorki, tylko jeżeli ktoś ma potrzebę porozmawiania, najlepiej, żeby napisał SMS lub maila na adres wsparcie@abrahamisara.pl właśnie z taką informacją: potrzebuje rozmowy. Można podać temat, ponieważ wolontariusze w telefonie wsparcia mają taką trochę specjalizację. Niektórzy lepiej znają się na temacie naprotechnologii, niektórzy na przykład są rodziną zastępczą i ten temat potrafią rozwinąć. Także To ułatwi wybór odpowiedniego rozmówcy dla danej osoby. Nie jesteśmy w telefonie wsparcia dyżury, prowadzą nie specjaliści, nie jesteśmy profesjonalistami, jesteśmy osobami, które kroczą tą samą drogą, więc empatia gwarantowana i zachęcam serdecznie.
A dalej skierowanie do odpowiednich poradni może być,
dokładnie,
prawda?
Tak. Mamy opracowaną bazę kontaktów dla całej Polski, jeżeli chodzi o lekarzy, instruktorów na modelu Claytona, duszpasterstw, psychologów, także zapraszam.
Dziękuję bardzo. Pani Anna Rachwalska zabierała głos, również jest z nami ksiądz Mirosław Czapla i siostra Lidia Nazaretanka. A drodzy Państwo, zapraszam wszystkich teraz do kontaktu telefonicznego z nami, z naszym studiem. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 oraz 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Drodzy radiosłuchacze, dziś w Radio Maryja audycja dla małżonków i rodziców, 22:19 już minęła. Dzisiejszy temat: małżeństwa niepłodne mogą być szczęśliwe. Goście związani ze Stowarzyszeniem Wspierania Małżeństw Niepłodnych Abraham i Sara, ksiądz Mirosław Czapla, siostra Lidia Ćwirbut-Nazarytanka i pani Anna Rachwalska. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Halo, halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Nazywam się Edyta Szklarz. Serdecznie pozdrawiam drogich prelegentów, których mam radość znać osobiście.
O, proszę.
Chciałam podzielić się takimi dwiema ważnymi rzeczami. Razem z mężem jesteśmy od 8 lat małżeństwem i dopiero niedawno zostaliśmy rodzicami naszego adoptowanego synka Adasia. I chcę powiedzieć, że ta droga do rodzicielstwa była długa, oczywiście bardzo trudna. Wiele nas to kosztowało. Również po drodze mieliśmy takie doświadczenie utraty naszych dzieci, Róży oraz Franciszka. I teraz, kiedy jestem w tym miejscu swojego życia, kiedy za ścianą śpi mój roczny synek, to mam takie przekonanie, że wolę siebie taką, jaką dzisiaj jestem, czyli dokładnie mówiąc siebie zmienioną tym cierpieniem, którego doświadczyłam. Były to bardzo różne trudne momenty borykania się ze sobą, z innymi ludźmi, z Panem Bogiem również. Były to lata spędzone w kierownictwie duchowym, w duszpasterstwie Abraham i Sara, ale przede wszystkim ze sobą samą, gdzie musiałam się jakby borykać i konfrontować z tym, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mamą, jaką ja chcę być kobietą, co to dla mnie znaczy być w małżeństwie, w którym nie ma dzieci, może będą, a może nie będzie, co to w ogóle znaczy być na tym świecie. I myślę sobie, że tak bardzo trudny czas, w którym dotykaliśmy razem tego cierpienia niepłodności, bardzo nas przemienił. I choć była to trudna droga, to dzisiaj myślę sobie, że tak, wolę siebie taką, z przemyślanym macierzyństwem, z przemyślaną kobiecością. I nawet myślę sobie, że jestem dzisiaj, oczywiście już kiedy się powoli napełniam tym macierzyństwem, wdzięczna Panu Bogu za to, że taki czas no jakoś mi ofiarował. I myślę sobie, że niektórzy, być może radiosłuchacze, myślą sobie, no tak, no łatwo jest tak mówić, kiedy już właśnie za ścianą jest synek. No ale, drodzy Państwo, nikt za nas, nikt za mnie nie przeszedł tego cierpienia. Nikt za mnie nie podejmował decyzji. To my musieliśmy do nich dojrzeć, dorosnąć i to one nas też doprowadziły do tego momentu rodzicielstwa. Więc w jakimkolwiek momencie się teraz osoby słuchające znajdują, myślę sobie, że trzeba też po prostu wziąć odpowiedzialność za ten czas, za swoje decyzje i być może zaufać, znaczy na pewno zaufać też Panu Bogu, że jeżeli będziemy szczerzy i hojni względem Niego, to On nas poprowadzi w tej historii, choć Pan Bóg wcale nam nie obiecał, że to będzie bardzo łatwe.
Dziękuję Pani Edyto za Pani świadectwo. Ksiądz.
Edytko, ogromnie cieszymy się z tego, że tak jak powiedziałaś, wolisz siebie taką. To jest piękne doświadczenie, które także stało się naszym udziałem, kiedy razem z Mateuszem wzięliście odpowiedzialność za duszpasterstwo małżeństw niepłodnych i kiedy tak mądrze i z takim oddaniem troszczyliście się o jego kształt. Podobnie jak potem podjęliście odpowiedzialność za Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych i dawaliście niejednokrotnie świadectwo. To, co powiedziałaś, wbiło mnie w fotel. Powiem tak, że trudno o lepszy wstęp na Wielki Post. Za parę godzin rozpoczniemy ten czas i kapłani posypią popiół na naszą głowę. I to ma chyba najgłębszy sens, co powiedziałaś. Wolić siebie takiego przemienionego przez cierpienie. Za chwilę będziemy wchodzić w tajemnice cierpienia, które przyjął nasz Zbawiciel. który wybrał taką drogę życia właśnie po to, żebyśmy poznali wartość naszego życia. I jestem Ci ogromnie wdzięczny za te słowa, które powiedziałaś i ogromnie się cieszę, że jesteście dziś z Mateuszem na tym etapie Waszego życia. Niech Pan Bóg Was błogosławi.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym się dowiedzieć, jak Kościół się odnosi do inseminacji dla par, które są już starsze i no, dla mężczyzn oczywiście, które właśnie jeszcze nie rozważają adopcji, a chcieliby mieć dziecko właśnie, a z przyczyn no, wieku raczej no, nie za bardzo mogą.
Kogo witamy?
Ze wschodniej Polski radiosłuchacz.
Dziękuję bardzo. Inseminacja.
Jest to temat bardzo trudny, ale no, ocena moralna jest jednoznaczna. Jest to nieuporządkowane działanie grzeszne i dlatego ktoś, kto jest uczniem Jezusa Chrystusa, nie może zdecydować się na taki sposób poczęcia dziecka, bo jest to jednak metoda, która nie łączy dwóch znaków, znaków jedności i znaku płodności. Także no, niestety nie jest to właściwa i nie jest to dobra, uporządkowana moralnie postawa. Jest to grzech.
No i najlepsze warunki no, z punktu widzenia nawet właśnie biologicznego też są właśnie przy naturalnym poczęciu, a wszystkie manipulacje powodują, no, że tak powiem, że to dziecko ma gorsze warunki nie tylko do poczęcia, ale również do rozwoju. Różnego rodzaju są uszkodzenia i tak dalej. To najwięcej to przy in vitro jest oczywiście. Słuchamy Radio Maryja. Słuchamy. Kogo witamy i skąd?
Nazywam się Zbigniew, dzwonię z Warszawy.
Witamy panie Zbigniewie, słuchamy.
Chciałem podzielić się doświadczeniem mojego małżeństwa. Jesteśmy z żoną małżeństwem już prawie 2 lata i przez 1,5 roku staraliśmy się o dziecko, przez rok leczyliśmy się naprotechnologicznie i to był czas no, bardzo dużego cierpienia, które doświadczaliśmy, też czas takiego kryzysu małżeństwa już na samym początku. Natomiast ten kryzys zakończył się szczęśliwie, bo zakończył się poczęciem i teraz czekamy na dziecko. Ale mogę się podzielić, że no, uczyliśmy się takiego, no można powiedzieć, że dorośliśmy do tego, żeby Panu Bogu na początku, żeby uwielbić Pana Boga w naszej niepłodności, a potem no, na samym końcu, żeby wręcz za nią podziękować. Natomiast droga do tego była no, takim dużym cierpieniem, też kryzysem, no, kryzysem kobiecości, kryzysem męskości, bo też niepłodność była po obu stronach. I to, co mogę powiedzieć, to też towarzyszyła nam wspólnota małżeństw pragnących potomstwa z Warszawy, z parafii Matki Bożej Loretańskiej i echo modlitwy wielu osób, bo też sama wspólnota modliła się przez stawiennictwo świętego Stanisława Babczyńskiego. My sami modliliśmy się też przymierze wojowników, modliło się takim szturmem na niebo. No też my leczyliśmy się i to leczenie też owocowało, więc łaska bazowała na naturze, ale myślę, że no jest to jest to też duże cierpienie dla małżeństwa i jest no też to jest taki kryzys, który trzeba przepracować w relacji.
Dziękuję za świadectwo, panie Zbigniewie. No, droga krzyżowa, ale uwieńczona jednak jakąś radością, dlatego że udało się zlokalizować tą niepłodność i ją wyleczyć. Nie zawsze tak niestety się dzieje. Dziękujemy za to świadectwo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, stały słuchacz Janusz się kłania. Ja mam 2 córy, ale chciałbym przekazać. Jedna córa dosyć późno urodziła dziecko. Lekarz powiedział, że już drugie dziecko jest niemożliwe, żeby miała drugie dziecko. Nie wymawiając, odmówiłem nowennę, zacząłem odmawiać nowennę do Matki Bożej Pompejańskiej i po drugiej nowennie dowiedziałem się, że zaszła w ciążę. Jak potężna jest modlitwa? Dla Pana nie ma rzeczy niemożliwych.
Tak.
No i w tej chwili jest szczęśliwą matką, urodziła wspaniałe drugie dziecko, chociaż lekarz twierdzi, że absolutnie już drugie dziecko, o drugim dziecku może sobie zapomnieć.
Tak.
Szczęść Boże.
Ludzkie diagnozy nie zawsze są trafne. A Pan Bóg nas kocha. Tylko, tak. Tylko nie zawsze realizuje znowuż nasze pragnienia, bo jego plan jest inny. Wie więcej.
Plany Pana Boga są troszkę inne niż ludzkie.
I całe szczęście.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No, mi się właśnie też kojarzy takie piękne świadectwo małżonków, którzy uczestniczyli w życiu naszego duszpasterstwa. Kiedyś powiedziano im na samym wstępie, że nie ma szans. Problem sytuowano po stronie mężczyzny. Powiedziano, że nie ma szans na chyba 200% nawet, że nie będzie mógł tutaj...
Siostra kiwa głową. Tak.
Natomiast no tak Pan Bóg pobłogosławił, że niedawno chrzciłem drugie dzieciątko. Mają już Adasia i teraz mają Ewę. Także Pan Bóg łaskaw jest większy niż nasze ludzkie ograniczenia, a także niektóre chybione, jak się okazuje, diagnozy lekarskie.
Czy mamy kolejny telefon? Drodzy Państwo, małżeństwa niepłodne mogą być szczęśliwe, a w każdym razie powinny na samym początku, jak właśnie rejestrują, że coś jest nie tak, starać się być bliżej Pana Boga. Bo sam sama ta trudność, ten krzyż działa rozbijająco. Trzeba powiedzieć, rozbijające na małżeństwo. Niekiedy nie potrafią tego trudu ponieść sami. Tym bardziej, jak jeszcze inni dobijają różnymi pytaniami nie na miejscu. I dlatego ratunek jest w zbliżeniu się do Pana Boga. Rekolekcje, no najlepiej wspólnota, która wspiera, która się modli, czy w przypadku właśnie sióstr takich czy innych. Przecież zawsze można napisać do klasztoru sióstr klauzurowych, czemu nie, prosić o modlitwę w takiej czy innej intencji.
Na pewno tak. Ja pozwolę sobie powiedzieć już o takim pewnym doświadczeniu na przestrzeni tych kilku lat, że widzę, że ogromną trudność mają nade wszystko mężczyźni, dlatego że to jest problem ambicji, to jest problem urażonej dumy męskiej i tak samo zaczynają mieć niejednokrotnie z Panem Bogiem, powiedzmy tak, na pieńku. Panie Boże, jak to możliwe? Tak kocham, taka wspaniała żona, tak się staramy i nie ma. I niejednokrotnie są zniechęceni. Niedawno byłem nawet świadkiem takiej rozmowy. Dzieliłem się wcześniej. I ważne jest to, żeby zawierzyć Panu Bogu i umieć tą swoją męską dumę także powierzyć Panu Bogu, oddać Mu bezgranicznie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, nie wyśpomnę, Chrystus Maja z Rzeciwica.
Teraz i zawsze.
Robert z Warszawy.
Witam.
Pozdrawiam Pana Leszka, pozdrawiam serdecznie prelegentów. Ja się przyłączam do świadectwa Zbigniewa z Warszawy. My jesteśmy małżeństwem z żoną od 6 lat, mamy dwójkę synów. I rzeczywiście mieliśmy wyrok na in vitro. Natomiast z powodu wiary w Jezusa i nie dopuściliśmy żadnej innej możliwości poza naturalnymi metodami. I oczywiście to, że jest sukces, tak już powiedziałem wcześniej. Natomiast chciałem powiedzieć, że dzięki temu i tutaj... Bóg jest wielki, a jego wyroki są niezbadane. Moja żona zaczęła zajmować się bardzo mocno naprotechnologią również, dietetyką, taką bardzo zaawansowaną. I odnalazła swoje powołanie w tym, że również pomaga dziewczynom dochodzić do płodności poprzez właśnie obszary dietetyki, leczenia się, suplementacji organizmu, całej diagnostyki, więc ogromna zmiana życiowa, przy okazji oczywiście ogromne szczęście osobiste, małżeńskie. Tylko to chciałem powiedzieć. Bóg zapłać i wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego, Panie Robercie. I odbieramy następny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy.
Witamy, Pani Teresa.
Jeden ze słuchaczy, że pewne decyzje niektórych lekarzy mogą być chybione. Ja też tak uważam i uważam, że należy modlić się o światło Ducha Świętego właśnie dla lekarzy, bo czasem przypadki są takie, że naprawdę da się wyleczyć tą niepłodność. I właśnie trzeba się modlić do Ducha Świętego, a wiem to z doświadczenia życiowego. To tyle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Teresa. Także należy polegać właśnie przede wszystkim na Bogu, no bo człowiek jest tylko człowiekiem. A Pan Bóg jednak zaplanował małżeństwo, zaplanował każde małżeństwo, które jest. I ma dla niego jakiś projekt życiowy. Niekiedy to jest bardzo dużo dzieci, niekiedy to właśnie tych dzieci nie ma. Co nie znaczy, że właśnie mamy popadać w rozpacz, tylko pytać Boga, rozeznawać to wobec tego, Panie Boże, po co nas połączyłeś? Bo jakiś przecież cel Pan Bóg ma, to nie jest loteria. Prawda, proszę księdza?
Tak, no, sensem sakramentu małżeństwa jest przede wszystkim dobro małżonków i dobro dzieci. I nie ma tutaj jakiejś hierarchii, że jedno jest ponad drugie, ale oczywiście, jeżeli nie będzie dobra małżonków, to też nie może być dobra dzieci, a dobro małżonków to jest zbawienie. To jest zbawienie wieczne. Ten oto mężczyzna ma pomóc tej oto kobiecie dojść do życia wiecznego. Ma się dzięki niej stać świętym i sprawić, by ona była święta. I no to uświęcenie dokonuje się za dnia i w nocy, dokonuje się każdego dnia i w różnych okolicznościach, nawet jeżeli są rozdzieleni tysiące kilometrów, to ta relacja, to co nazywamy sakramentalnym węzłem, ma im pomóc w tym, aby się w Chrystusie uświęcili. No, trudno to pojąć. Po ludzku jest to wielka tajemnica i tajemnica obarczona ogromnym cierpieniem, że nie mogą mieć dzieci. Ale sens tego, kiedyś ufajmy, że zostanie przed nimi odkryty w wieczności. Natomiast tutaj, tak jak Pan powiedział, rozeznawanie, w czym możemy bardziej kochać, jak możemy siebie bardziej wspierać, jak możemy być bardziej dla siebie, ale także jak możemy być bardziej dla innych ludzi wokół nas. To jest, myślę, kierunek właściwego rozeznawania. I stąd no, ważne jest to, żeby odnieść się do psalmisty, który mówi: zaufaj Bogu, nie polegaj na własnym rozumie, On wyprowadzi się.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara Wieczorek i Sebastian z Bielska-Białej się kłaniają.
Witamy Państwa.
Pozdrawiamy wszystkich serdecznie w studiu, których znamy osobiście. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy posłuchać tego tutaj w Bielsku-Białej. Żałujemy, że nie mogliśmy tym razem być z Wami tam. Różne losy tak wyszło. I razem z mężem jesteśmy 15 lat małżeństwem. Też różnie to bywało. I przez różne też właśnie przechodziliśmy leczenia. Pan Bóg tak chciał, żebyśmy właśnie trafili do Krakowa, do duszpasterstwa właśnie tam Abraham i Sara, gdzie nam to duszpasterstwo bardzo dużo pomogło. Bardzo dużo żeśmy dobrego z tego duszpasterstwa wynieśli i dzięki temu powstało duszpasterstwo w Bielsku Białej. Dzięki temu duszpasterstwu właśnie zrodziło się duszpasterstwo nasze w Bielsku, gdzie też mamy spotkania, spotykamy się, wspieramy i jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Staramy się właśnie razem różne, szczególnie trwać przy Panu Bogu, bo gdyby nie Pan Bóg, gdyby nie Jego łaska, gdyby nie wspólnoty, w których jesteśmy, to by to nie było właśnie takim szczęściem. A dzięki Panu Bogu i że się jesteśmy razem wsparciem dla siebie, to możemy wiele.
Tak, dziękuję Pani Barbaro za to świadectwo i cieszę się, że Bielsko-Biała też działa. Czy coś Państwo organizują w najbliższym czasie?
W najbliższym czasie 26 marca organizujemy spotkanie w parafii Chrystusa Króla na Leszczynach. Zawsze rozpoczynamy mszą świętą w kaplicy o godzinie 16. Jest ksiądz Tomasz Gorczyński, który się nami opiekuje, bardzo dobry duszpasterz też w Bielsku Białej, też to rozumie wszystko, z księdzem Mirkiem się dobrze znają, także no bardzo, bardzo też tutaj no polecamy to duszpasterstwo i współpracujemy z Krakowem jak najbardziej i może tyle.
Dziękuję Pani Barbaro.
Dziękuję.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Basiu, bardzo dziękujemy i Tobie i Sebastianowi za to, że jesteście i jacy jesteście. Dziękujemy i życzymy powrotu do zdrowia.
Małżeństwa niepłodne mogą być szczęśliwe. Siostra Lidia Nazaretanka.
Bardzo się cieszę, że mogę zaświadczyć o mocy, modlitwie, ale właśnie małżonków. Otóż pewnego dnia nasz duszpasterz nie mógł przyjechać i przyjechał kapłan w zastępstwie. Więc siostra prosi mnie, schodzę do księdza, witamy się i ksiądz pyta mnie, no to siostro, jak to jest? No to mówię, że oczywiście najpierw jest msza święta z homilią, potem jest adoracja Najświętszego Sakramentu i zapraszamy księdza na spotkanie z małżonkami przy kawie, herbacie i ten. No więc ksiądz wysłuchał tego wszystkiego i mówi do mnie tak, siostro, oczywiście mszę świętą odprawię, homilię powiem, ale potem no nie mam za bardzo czasu. No ja sobie myślę, co to teraz będzie? No rzeczywiście, taka sytuacja, no ale no trudno. Więc idziemy do kaplicy, już msza święta rozpoczyna się, małżonkowie dopisali, modlimy się. Ksiądz powiedział piękną homilię i potem patrzę, no nie wiem, co będzie dalej po mszy świętej, a ksiądz wystawia Pana Jezusa, wcale się nie spieszy, klęka i modli się. Modli się i modli się i modli się. Ja mówię, co to się dzieje? Przecież ksiądz mówił, że nie ma czasu i... To było niesamowite doświadczenie dla nas i dla mnie, no ponieważ trochę martwiłam się, jak to wszystko będzie. Myślę, że ksiądz po prostu nie był przygotowany na spotkanie z małżeństwami niepłodnymi. Nie wiedział, jak to jest, co on ma powiedzieć do końca. Ale proszę sobie wyobrazić, ksiądz tak pięknie modlił się. Jak słyszałam, jak on modli się, co on wypowiada za słowa, no Duch Święty tchnął niesamowicie. Mało tego. Kończy modlitwę, jest jeszcze przy ołtarzu i mówi do mnie tak, siostro Lidio, ja wypiję herbatę. No nie, no to jest w ogóle niesamowite. Co to się dzieje, sobie myślę, ale fantastycznie. Schodzimy na dół, więc jesteśmy razem w takiej rozmównicy naszej zakonnej. W kręgu, blisko siebie jesteśmy, a więc rozmawiamy, no tak jak to zwykle bywa, prawda? Dzielimy się. Wiadomo, że ksiądz nie zna nikogo, więc jest pierwszy raz. To jest trudna sytuacja dla każdego człowieka. No i potem no daje do zrozumienia, że będzie chciał pożegnać się i odejść. Więc ja wtedy wstałam i powiedziałam tak. Proszę księdza, ja bardzo dziękuję, że ksiądz przyjechał do nas, że ksiądz modlił się z nami i proszę księdza, w naszym klasztorze jest dużo sióstr, ale żadna z nas nie może odprawić mszy świętej. Jest ksiądz niezastąpiony. Nie umiem powiedzieć, jak ten ksiądz patrzył, ale widać było, że on w spotkaniu z małżonkami przeżył coś niesamowitego. Co ten kapłan widział, patrząc od ołtarza na małżeństwa? Co widział w ich oczach, kiedy oni przyjmowali Pana Jezusa? Bo tego trzeba doświadczyć. O tym mógłby też powiedzieć ksiądz Mirek, ale chodzi mi o ten fakt, że to jest dar wzajemny, każdy dar jest wzajemnością. Właśnie to, co my otrzymujemy od małżonków, naprawdę, oni naprawdę się modlą i ta modlitwa idzie przed tron Boży.
Dziękuję siostrze. Siostra tak długo, właściwie ile lat już z tą wspólnotą?
To już 7 rok się kończy właśnie.
7 lat.
7 lat, tak.
Czyli wiele lat, biblijne wiele lat. To jest to.
Mhm. Słuchamy Radio Maryja.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zaprawdziewicza.
Teraz Jacek i zawsze.
Krakowa.
Przepraszam, nie dosłyszałem, kto?
Jacek z Krakowa.
Dziękuję, panie Jacku. Słuchamy.
Ja chciałem się zwrócić do księdza Mirosława Księże Mirosławie, bardzo przepraszam, to jest zupełnie poza tematem, ale raz zaniechałem swojego natchnienia i moja mama zmarła. Nie wiem, coś mnie tak ruszyło. My się znamy, księże Mirosławie, z seminarium i ja też, bo ostatnio ksiądz odprawiał za moją babcię mszę stuletnią. O jej zdrowie i błogosławieństwo. Bardzo księdza proszę, żeby ksiądz był bardzo ostrożny, wracając z Torunia do Krakowa, dlatego że, nie wiem, jakieś takie poczułem niepokój straszny. Niech ksiądz uważa po prostu po drodze, niech ksiądz ostrożnie jedzie. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Jacku.
Będę ostrożny.
Oddajemy to panu Bogu. Drodzy radiosłuchacze, kwestia niepłodności, tajemnica, tak jak tajemnica wszelkiego cierpienia, dotyka część małżonków. Jeżeli my akurat nie mamy tego problemu, to możemy przecież pomodlić się za tych, którzy cierpią z tego powodu. Wspierajmy się nawzajem modlitwą. To jest bardzo istotne. Wspólnota Kościoła, ludzi, modli się nas za siebie nawzajem. Pamiętajmy właśnie o tej modlitwie. Niekoniecznie musimy mieć bezpośredni kontakt z tą wspólnotą Abraham i Sara, znać tych małżonków, ale modlić się za nich zawsze możemy. Już Pan Bóg pokieruje, gdzie trzeba, komu trzeba, i udzieli łaski. To jest bardzo ważne, by się wspierać. Jesteśmy Kościołem póki co walczącym i wspierającym się. No i daj Boże, żebyśmy potem znaleźli się razem w Kościele triumfującym. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Warszawy. Ja już jestem emerytką, babcią, ale też mogę powiedzieć coś na ten temat?
Proszę bardzo.
To było 40 parę lat temu. Też nie mogłam zejść w ciąży. Była przyczyna od męża, jeżeli tak powiem. I taka pani doktor, jedna bardzo mądra, doradziła mi, żebym zrobiła skok w bok. Ten czas mąż będzie kochał jak swoje.
Proszę bardzo.
Chociaż jestem po zawodówce, ale nie posłuchałam jej. Bardzo gorąco się modliłam do Matki Boskiej. No i urodziłam dwoje dzieci. Jestem teraz szczęśliwą już babcią poczwórnie. To wszystko, co chciałam powiedzieć. Że w tamtych czasach było okropnie. Nie było Radia Maryja, nie było takich wiadomości. To wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Krystyno.
Zobacz. Dwie rzeczy. Chciałbym tutaj nawiązać do tego, co tutaj zostało powiedziane przed chwilą, modlitwa. Coraz bardziej odkrywamy, ja odkrywam, towarzysząc małżonkom w duszpasterstwie, że modlitwa to jest istota naszego duszpasterstwa, to jest serce naszego duszpasterstwa i to jest obecność z Chrystusem, obecność wobec Chrystusa. Dlatego zawsze zaczynamy Eucharystią, potem jest zawsze adoracja, coraz bardziej adoracja w milczeniu, adoracja Najświętszego Sakramentu mamy tą łaskę wielką, że towarzyszy nam ogromna modlitwa sióstr nazaretanek. To jest rezerwuar duchowej siły. Właśnie ta modlitwa sióstr i modlitwa wprost z siostrami. Siostry także są z nami, adorują Pana Jezusa, wcześniej uczestniczą w Eucharystii, przyjmują Komunię Świętą. Modlitwa jest coraz bardziej sercem naszego duszpasterstwa, bo różnie jest z uczestnictwem. Raz jest więcej, raz mniej. Ta fluktuacja, przepływ osób przez duszpasterstwo z różnych przyczyn także jest duży. Przewinęło się już ogromnie wiele osób. Jadąc tutaj, modliliśmy się z siostrą Lidią i za nią i długi czas zabrało nam wymienianie imion małżonków, których dane nam było poznać w duszpasterstwie. Modlitwa to jest serce tego duszpasterstwa. I druga rzecz związana z formacją kapłanów. Stowarzyszenie Wspierania Małżeństw Niepłodnych Abraham i Sara powstało między innymi po to, aby także prowadzić pewną działalność profilaktyczną, ale także pedagogiczną, nie boję się użyć tego słowa, i także docieramy do kapłanów. Małżonkowie już wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach z klerykami, w seminariach duchownych, gdzie opowiadają o problemie niepłodności i Kilkakrotnie byłem uczestnikiem, nawet współuczestnikiem takich spotkań. Przyjęcie jest ogromnie entuzjastyczne i bardzo potrzebne.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Barbara z Górnego Śląska.
Ja witamy tak troszeczkę, panią.
Już jestem starszą panią, mam synu, ale właśnie chciałam polecić dla małżonków, jest przepiękna książka, ma imprymatur, proszę bez obaw. Mistyczne miasto Boże Maria Zagredy, to była franciszkanka, siostra przełożona, którą Maria kilka wieków temu właśnie przez swoje życie jakby przeniosła, pokazała jej wszystko, jak tam pięknie właśnie w Siedlicy Maryi modlili o to, żeby mieć potomstwo. I również polecam siostry klauzurowe w Rybnie. One również się bardzo modlą za właśnie rodziny, które wspierają. To jest klauzura Rybną koło Sochaczewa. Bardzo wspierają właśnie rodziny, jak tam jeździmy raz na rok, bo należy do kręgu miłosierdzia, to właśnie mówią, że przedszkole mogłyby założyć wśród tych małżeństw, które nie mogły mieć dzieci. I jest racja, że wspólnota bardzo wspiera, bardzo pomaga, modlitwy są jak najbardziej, ale właśnie tą książkę Mistyczne Miasto Boże Maria Zagredy. Przepiękna książka właśnie o macierzyństwie Marii Józefa. Jak Józef wspierał też Marię, bo na kartach Biblii jest w niedzielę. To tylko tyle chciałam. Polecam gorąco. Z Panem Bogiem,
Pani Barbaro. Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krystyna z Torunia. Ja chciałam tylko złożyć świadectwo. Koleżanka miała kłopot właśnie też, nie mogła mieć dzieci. Byłam we Włoszech w Padwie. Dostałam. Tam przywiozłam relikwie, które mam do dziś, to było już dawno, chyba 16 lat temu. I właśnie tam się modliłam przy grobie świętego Antoniego i prosiłam za tą koleżankę. Modliłam się przez cały rok i proszę sobie wyobrazić, że tak kiedyś siedziałam się modląc i mówię, tak się długo modlę, jakoś nie widać efektów. I proszę sobie wyobrazić, że na drugi dzień ta koleżanka przyszła do mnie i mówi, że chciała mi coś powiedzieć. No i w tej chwili już ta jej córeczka jest duża. Nie będę mówiła, jak ma na imię, bo często ją widzę w kościele. Ale spotkałam również koleżankę, która też chciała, mówi, że starszą, bo już jestem starszą osobą. I prosiła właśnie też, mówi, że taki ma kłopot, córka po prostu nie może zajść w ciąży. Ja mówię, wiesz co, ja mam taką książeczkę, ale ja ci jej nie dam. Tu się wymodliłam rok czasu. Skseruję tobie, będziemy się razem modlić. No i modliłyśmy się. Już powiedziałam, że jak teraz urodzi dziecko, no to napiszę do Padwy. Tego nie uczyniłam. No i proszę sobie wyobrazić, że trwało to może niecały rok. I koleżanka mówi, wiesz, najpierw tobie to powiem. No i co? Mówi, wiesz co, moja córka spodziewa się dziecka. Też urodziła. No w tym przypadku były akurat dwie dziewczynki. No i często też się modliłam jeszcze za inne osoby. Jedna adoptowała dziecko. Tylko chciałam po prostu złożyć takie świadectwo. Szczęść Boże i Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Pani Krystyno. Dziękujemy za to świadectwo. Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. 22:59. Drodzy Państwo, chciałem parę ogłoszeń przedstawić. Rekolekcje spotkania małżeńskie, weekendowe rekolekcje. Jeszcze w tym tygodniu, 3-5 marca w Białymstoku zgłoszenia przyjmują Państwo sułkowscy. Telefon 661-754-243. Powtarzam, 661-754-243. W Gdyni zgłoszenia przyjmują Państwo długońscy. 58-719-5404. Powtarzam, 58-719-5404. W Krakowie zgłoszenia przyjmują Państwo choczewscy. Telefon 731-765-410. Powtarzam, 731-765-410. I rekolekcje, spotkania małżeńskie pogłębiające dla tych małżeństw, które były już na podstawowych. W Toruniu, w Zamku Bierzgłowskim już są pełne. Nie będę mówił telefonu. W Bielsku Białej temat ku lepszemu wzajemnemu zrozumieniu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb psychicznych. Zgłoszenia przyjmują Państwo Łukasikowie 728-986-516. Powtarzam, 728-986-516. I kolejny weekend, 10-12 marca w Lublinie. Zgłoszenia przyjmują Państwo Piątkowie. Telefon 502-971-421. Powtarzam, 502-971-421. I w Warszawie zgłoszenia prosimy kierować pod numer 500-311-385. Powtarzam, 500-311-385. W poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 19:00 do 21:00. I zapraszam na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 7 marca, temat pielęgnacja sakramentu małżeństwa. Ksiądz Tomasz Opaliński, moderator Krajowy Domowego Kościoła, oraz Państwo Renata i Dariusz Borkowscy. 14 marca, kształtowanie tożsamości dziecka. Gość dr Magdalena Błażek, psycholog, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. I 21 marca, uzależnienie od mediów, a komunikacja w rodzinie. Czy umiemy ze sobą rozmawiać? Dr Maciej Dębski, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Nasi goście mają jakieś informacje, proszę bardzo, jeszcze raz może stronę internetową.
To jest www.abrahamisara.pl i przypomnienie o rekolekcjach 25 marca, Wielkopostny Dzień Skupienia, głosił będzie ksiądz Kazimierz Duraj i temat taki przewrotny, grzeszność szczęśliwa. Serdecznie zapraszamy. Jeżeli ktoś z daleka będzie przyjeżdżał, jest możliwość nocowania u sióstr z piątku na sobotę. Zapraszamy.
Tak, to jest tyle z ogłoszeń. Czy możemy jeszcze w jakiś sposób pogłębić to zagadnienie małżeństw niepłodnych? Proszę bardzo.
Ja bym chciała jeszcze poruszyć, właśnie nawiązać do tego, o czym powiedziała Edyta, o wzrastaniu, o dojrzewaniu w tym cierpieniu, o rozpoznawaniu siebie. Dla mnie odkrywczym było, tam usłyszałam pierwszy raz właśnie w Nazarecie, że małżeństwo to też rodzina, bo w takim pojęciu powszechnym rodzina to tata, mama, dziecko. A tak naprawdę już tą rodziną jesteśmy, zawierając sakrament małżeństwa. I to było takie piękne, że ktoś tam to powiedział i też można było w to uwierzyć, bo niestety starania i te niepowodzenia podkopują pewność siebie. Stąd te właśnie wahania i brak poczucia takiego, że jesteśmy tą rodziną. Ja też sobie taką mam refleksję właśnie zdarzało się dziękować mi za niepłodność, za ten czas oczekiwania. Tak pomyślałam, że nie będę dobrą matką, jeżeli będę nieszczęśliwą żoną, jeżeli tylko skupię się właśnie na tych staraniach, na tym bólu. No i trzeba było się tym zająć, otworzyć na innych. Ważnym dla mnie jest szczęście męża, to jaką mamy relację, rozmowa codzienna. To jest tak naprawdę teraz najważniejszym celem, a co przyniesie przyszłość, zobaczymy.
Oddajemy to Panu Bogu, który na pewno nas kocha i na pewno nie chce naszej krzywdy.
A jeszcze jedna mi rzecz taka przychodzi, że my bardzo właśnie dużo od siebie czerpiemy, małżonkowie. Dużo rozmawiamy nie tylko o niepłodności, o w ogóle przeżywaniu wiary. To było piękne. Część osób ma taką łatwość mówienia o tym. Nie wiem, czy mogę teraz imienia powiedzieć. Ania, Zdzichu mają taki dar właśnie ewangelizacji, który teraz pogłębiają w różnych wspólnotach. Na przykład dla mnie odkrywcze też było, jak usłyszałam, jak Zdzichu z takim przejęciem mówił, jak zaczął czytać Biblię regularnie. I ja mówię, może coś w tym jest. I też sięgnęłam do zgłębiania Pisma Świętego. I to jest takie ubogacanie się wzajemne. Czerpiemy, patrząc, obserwując, naśladując też. To jest chrześcijaństwo, to jest właśnie głoszenie Ewangelii.
Dziękuję Zani za to, co powiedziała. Ja odniosę się bardzo konkretnie do pewnych pytań, które tutaj były na Facebooku. Przyszło jedno z pytań, czy można dojrzeć do adopcji. No właśnie w świetle tego, co Ania mówiła i co słyszeliśmy w poprzednich świadectwach, to wydaje się naturalne, że dojrzewa się do adopcji. Zresztą wydaje mi się, że chyba żadne z małżeństw na początku swojej drogi, kiedy przyjmują przymierze małżeńskie, wchodzą właśnie w tą relację uświęconą obecnością Pana, nie bierze pod uwagę tego, że właśnie no, będą kiedyś, nie będą w stanie w naturalny sposób przekazać życie i będą adoptowali. Jest naturalne założenie, tak, chcemy i możemy być rodzicami. To, że są dotknięci takim defektem zdrowotnym, wychodzi później i wtedy się mierzą, zmagają właśnie z tym tematem, jakim jest adopcja i dojrzewają do tego. Drugie pytanie tej samej osoby dotyczyło tego, czy mając depresję, pewien mężczyzna jest dotknięty niepłodnością razem ze swoją małżonką i on jest także dotknięty depresją. Czy mając depresję może ubiegać się o adopcję? Nie, to nie jest ani dobry pomysł, ani legalny pomysł. Nie ma, znaczy prawo zabrania nawet osobom dotkniętym depresją przydziału dzieci, przepraszam za to określenie, z adopcji. Przekazania dzieci do adopcji. Więc najpierw trzeba jednak podjąć starania, by zmagać się z depresją i wyjść z tego stanu. Potem zapewne droga otwarta do adopcji.
Tak, bo trzeba być samemu właśnie, tak jak tutaj pani Anna zauważyła, człowiekiem radosnym, dającym pokój, by móc kogoś jeszcze właśnie przyjąć i uszczęśliwić. Człowiek nieszczęśliwy nie uszczęśliwi nikogo. Trzeba być radosnym, czyli zrobić porządek ze swoim wnętrzem, oczywiście z Bożą pomocą, i wtedy dopiero możemy służyć innym w pełni. Inaczej to właściwie to my jesteśmy tym obiektem, nad którym inni muszą się pochylić, żeby nas uzdrowić, prawda? Próbujemy odbierać telefony, ale coś
z nietrafione. Dzieciom, prawda, którym nas obdarzy. Albo też innym w ogóle ludziom, prawda, we wspólnotach, wolontariacie. To jest piękne tak. Właśnie, żeby...
Tak,
żeby
służba innym odblokowuje.
Wypełnić działaniem, nie tylko skupianiem się na sobie.
Na sobie. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze Żywica.
Teraz i zawsze.
Stanisław z Wolnic Wielkopolskiego.
Witamy Panie
Stanisławie.
Nie
wiem, czy dobrze rozumiem, ja włączyłem dopiero teraz radio, jak Państwo dyskutujecie, na temat dzieci adoptowanych, tak?
Na temat małżeństw niepłodnych, które również mogą być szczęśliwe, no bo powiedzmy, jeżeli się nie da uleczyć tej niepłodności, można próbować adopcji, prawda?
Ja już jestem w podeszłym wieku, już mam, mamy córkę adoptowaną, obchodziła niedawno 40-lecie swoich urodzin. Ona już ma dwoje dzieci. Jesteśmy zadowoleni i radzę każdemu jednemu, ktokolwiek, a nie jakieś tam in vitro, jakieś inne rzeczy, tylko jechać do domu dziecka i adoptować. Fakt jest faktem, że dzisiaj ciężej jest zdobyć dziecko, przepraszam, że tak mówię, zdobyć, żeby kiedyś ja to załatwiałem, nie będę mówił jak, ale załatwiłem. Jeszcze sprawy sądowej nie było, to ja już dziecko miałem w domu. Ale to jest, pomijając na marginesie. Ale jedno przypominam. Warto zaadoptować dziecko. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, Panie Stanisławie. Tak, obdarzać miłością. Obdarzać miłością. To jest podstawowe nasze zadanie, z którego będziemy rozliczani w rezultacie, jak będziemy żegnać się z tym światem. Czy odpowiadaliśmy miłością na zapotrzebowanie tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. I w rezultacie to jest droga każdego człowieka, czy księdza, czy siostry, prawda, księże?
Tyle dasz, tyle masz. To znaczy tak, no, ile daję tutaj w tym świecie, tyle mam na tamtym. I to jest taka bardzo prosta, rymowana zasada. To, co dzisiejsza Ewangelia mówiła. Pan Jezus mówił, że stokroć tyle dzisiaj otrzymacie ojców, braci, sióstr, a niewspółmiernie więcej jeszcze po drugiej stronie życia. Jeżeli potrafimy kochać, jeżeli potrafimy iść za Chrystusem, jeżeli potrafimy traktować to rzeczywiście na całość, to rzeczywiście Ewangelia się sprawdza, bo otrzymujemy tyle różnych wspaniałych relacji, które są dla nas życiodajne, które tworzą nas, które pomagają nam się realizować, spełniać, być szczęśliwymi ludźmi. Tu już otrzymujemy. Stokroć tyle otrzymacie dzisiaj. To Jezus z dzisiejszej Ewangelii z dnia mówi. Natomiast ile otrzymamy po drugiej stronie życia? No tyle, ile pewnie daliśmy, nie myśląc o sobie, ile przekazaliśmy innym ludziom. I to jest serce Ewangelii.
I siostry, które
myślę sobie o tym,
założyły właśnie, habit,
że każde dziecko jest darem i są małżonkowie, którzy nie mają dzieci i są dzieci, które nie mają tych rodziców. I my możemy zobaczyć, kiedy nasi małżonkowie przychodzą z adoptowanymi dziećmi, możemy te dzieci zobaczyć, te dzieci, które nie miały domu rodzinnego, które są tak niesamowicie, takie piękne świadectwa tych małżonków, którzy adoptowali dwoje dzieci i dawali świadectwo na dniu skupienia. I mówią tak, że córeczka mówi, jak to, codziennie będzie obiad? Bo te dzieci były głodne, szukały jakiejś żywności po szafach. One nie miały takiego doświadczenia. Ci małżonkowie opowiadali nam coś niesamowitego. Kiedy wieczorem, w pierwszą noc, położyli dzieci spać, jeszcze nie mieli dla nich i odzieży i to, i dzieci zasnęły, to oni uklękli i po prostu adorowali te dzieci, klęczeli. Właśnie o tym chcę powiedzieć, że każde dziecko, bo każde życie jest darem od Boga. Oni po prostu klęczeli i patrzyli na ten dar od Boga. Jaki to jest cud. Klęczeli i klęczeli i klęczeli. Po prostu i płakali, bo to jest ogromne przeżycie, bo to jest, te dzieci nie miały domu. Naprawdę one nie miały dzieciństwa. One przeżyły coś, czego nie powinny przeżyć. I dlatego to jest ogromna sprawa, jeśli Pan Bóg poprowadzi małżeństwo, tak jak przynajmniej niektórych naszych małżonków, tą drogą bardzo trudną, pełną cierpienia, tak jak mówiła Edytka, ale na końcu tej drogi jest wielka radość, jest szczęście. Tak jak mówił Władysław Tatarkiewicz, że radość, szczęście to jest radość z całości. Musimy przejść jakąś drogę i żeby dopiero zobaczyć, dopiero drogę zobaczymy na końcu, ale my musimy ją przejść i to przejść po Bożemu, szukając właśnie tego planu dla nas, a ten plan jest na pewno dla każdego.
Dziękuję siostrze za tą refleksję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Witam wszystkich w studio. Wiesława z Warszawy.
Witam Panią Wiesławą.
Chciałabym odnieść się do trochę do Pisma Świętego, że jakby są dwa aspekty małżeństwa. Jest powiedziane, że rozmnażajcie się i bądźcie płodni. Prawda? To nie musi być jednoznaczne i nie do tego samego się sprowadza. Człowiek sam w sobie musi być płodny, prawda?
Tak.
W znaczeniu musi dawać z siebie, musi być człowiekiem w pełni wartościowym, na tyle, na ile umie, na tyle, na ile został wyposażony w jakieś cechy, w jakieś cnoty. I to możemy dawać sobie wzajemnie w małżeństwie, bo sobie przede wszystkim jesteśmy dani i siebie wzajemnie zbawiamy. Dzieci są dopełnieniem małżeństwa. I w tym warto szukać wartości nadrzędnej jakby małżeństwa. Matka Boża Wspomożycielka Wiernych to jest ogromna pomoc. Bardzo polecam właśnie ją w wierności, bo to jest pierwsza i zasadnicza rzecz w małżeństwie. Wszystko inne będzie nam przydane. A jeśli mogę nawiązać właśnie do tej posługi, którą siostry czynią, modląc się za małżonków o ich płodność, o ich czy o potomstwo, to może właśnie małżonkowie mogą taką posługę nieść na przykład tym, którzy choćby w kościele mają jakby mało miejsca, mianowicie samotni rodzice, którzy często nie mają nawet czasu, możliwości, pieniędzy, środków, pomocy do tego, żeby gdzieś do jakiejś tam wspólnoty, która by była dla nich wsparciem, jakoś trafić. Modlitewnie, mm-hmm. prawda?
Tak.
To taka myśl, albo właśnie takim rodzicom, którzy mają dzieci, ale trudności wynikające z faktu tego rodzicielstwa są czasami ponad ich siły, może rodziców, którym dzieci są odbierane. Tak się wiele w tej chwili dzieje na tym polu. Polecam tych ludzi w waszej modlitwie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. W modlitwie tych, którzy słuchali Pani. My jesteśmy jedną wspólnotą, Bożą wspólnotą, bo jesteśmy w Kościele. Ksiądz?
Warto jeszcze tutaj przytoczyć w odniesieniu do tego, co Pani powiedziała, właśnie sam sens sakramentu małżeństwa. Święty Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio ukazał, że zasadniczym celem przymierza małżeńskiego jest tworzenie wspólnoty osób, czyli właśnie tej podstawowej więzi małżeńskiej. To mają być ludzie, którzy są jednością. Dążenie do jedności wyraża się także w sposób najbardziej intymny, aktem małżeńskim, ale czymże będzie ten akt, jeżeli najpierw nie będzie wspólnoty osób, jeżeli oni nie będą szukali swojej wspólnej hierarchii wartości, dopełnienia, nie będą starali się wzajemnie zrozumieć, wspierać, otoczyć szczególną troską, pielęgnować swoje dobro, kochać tą drugą osobę mimo jej wad, mimo jej ułomności. Więc to tworzenie wspólnoty osób to jest sprawa podstawowa i z niej wynika służba życiu, czyli właśnie prokreacja, czyli to, że pragniemy naszą miłość osobową, piękną, pełną, całkowitą, uporządkowaną, czystą, można by jeszcze mówić wiele przymiotów, te były wymienione przez papieża Pawła VI już dużo wcześniej. Natomiast służba życiu to jest właśnie to, żeby być otwartym na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Jeśli jednak z takich czy innych przyczyn biologicznych, niekiedy także emocjonalnych, nie jest to możliwe, to staramy się, aby na poziomie małżeństwa, na poziomie relacji mąż-żona tworzyć wspólnotę osób.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Ja się zastanawiam cały czas...
Kogo witamy?
Pan Mariusz z Warszawy.
Witamy, panie Mariuszu, słucham.
Ja cały czas się zastanawiam, jakby, co z małżeństwami. Jeszcze nie wziąłem małżeństwa. Zastanawiam się, co z bezpłodnością, ponieważ wiadomo, że jakby małżeństwo dąży do stworzenia potomstwa, tak, do prokreacji między dwoma małżonkami, między mężem a żoną, ale dwie osoby dobierają się ze względu na miłość, ze względu na uczucie, które mi siebie darzą, natomiast nie wiedzą tak naprawdę w tamtym momencie, czy są płodni, czy nie.
Oczywiście.
I to dopiero wychodzi później. I w przypadku, kiedy okazuje się, że mąż czy żona, załóżmy, są bezpłodni, a mimo tego darzą się ogromną miłością i chęcią wspólnego życia, to no pytanie, co wtedy?
Małżeństwo jest ważne. Dlatego, że potomstwa chcą, tylko że jego nie mają. No bo gdyby nie chcieli potomstwa, to już byłby defekt, to byłoby, można stwierdzić, nieważność zawarcia małżeństwa. Natomiast małżeństwo jest ważne, ale tak jak właśnie przed chwilą tutaj ksiądz wspominał Familialis Consortio, pierwsza rzecz, tworzenie wspólnoty osób, a służba życiu może się wyrażać niekoniecznie w zrodzeniu osobistym potomstwa i wychowaniu, ale również, czy w adopcji, a też nie wszystko, bo można na przykład stworzyć właśnie jakąś formę służby życiu dzieciom, rodzicom, małżonkom w różny inny sposób. Wydając jakieś na przykład czasopismo, budując jakąś stronę internetową, jakieś forum, organizując jakieś spotkania i tak dalej.
Przekładać się do społeczności.
Tak, tak, znaczy po prostu służyć życiu w innych małżeństwach. I tacy ludzie są. Znam takich ludzi bezdzietnych właśnie, niepłodnych, którzy się wspaniale realizują i byłoby nie do wyobrażenia, gdyby ich nie było, no bo są potrzebni. Potrzebni. Także tutaj po prostu trzeba być, po prostu przyjąć tą, powiedzmy, ten fakt z Bożej ręki z pokorą, ale pytać i po co, to znaczy co mamy w takim razie robić, co mamy robić. Na pewno musimy być świadectwem dla innych miłości. Na pewno mamy być dla siebie w jakąś, właśnie tworzyć tą głęboką wspólnotę życia miłości, jak mówił Jan Paweł II. I poza tym właśnie zaczepić ręce w innych miejscach w naszym społeczeństwie. Jest dużo takich sytuacji, kiedy możemy pomóc. Także to tyle, co w skrócie możemy powiedzieć. Panie Mariuszu, Bóg zapłać za ten telefon.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy pana, kogo witamy?
Panie Chrystus, to Czesław z południa.
Słuchamy pani.
Ja chciałbym dać przykład takiego małżeństwa, które było bezpłodne, ale później tą swoją bezpłodność biologiczną zamienili na wspaniałą płodność duchową. Mam tu na myśli przykład generała Mariusza Zaruskiego, który kiedy był w Odessie po powrocie ze zesłania, ożenił się z panią, panią Izabelą Kietlińską, córką lekarzy z Odessy, no i później wrócił do Polski. No i jako małżeństwo bezdzietne potrafili to zmienić, to zamienić na wspaniałą płodność społeczną, duchową, bo no, generał Zaruski poświęcił się wychowaniu, tak mówię, o ten aspekt wychowawczy, duchowy młodzieży, no i nie tylko młodzieży, ale i dorosłych, no bo jego ideą było właśnie wyprowadzenie Polaków w góry na morze, żeby stali się twardzi jak granit, a dusze mieli czystą i głęboką jak morze. No i on miał tą, oczywiście czerpał on siłę z tej cywilizacji łacińskiej, czerpał siłę, czy no, całe małżeństwo, czerpał siłę z wielkiej wiary, no bo był też, mało kto wie o tym, bo to nie mówiło się, był szambelanem papieskim jako adiutant prezydenta Wojciechowskiego. Razem jeździli na mszę świętą, razem służyli Panu Bogu. I gdy z młodzieżą pływał na generale Zaruski, na tym, na Zawiszy Czarnym przed wojną, jego książka z harcerzami na Zawiszy Czarnym, to zawsze przed podniesieniem bandery była komenda do modlitwy, kiedy ranne wstają zorze, no i po zachodzie słońca wszystkie nasze dzienne sprawy. No i efekt, no i on miał taką, takie, z, też takie, takie doświadczenie życiowe, że im bliżej, im dalej od brzegu, tym bliżej Boga. I błogosławione jak będą góry, morza, pustynie, bo one są źródłem sił, czyli nie ma, nie ma usłyszenia od Boga, bo nie ma usłyszenia Boga bez wyciszenia. No Bóg,
tak jak jest, panie Czesławie,
mówi, że Bóg, chrześcijaństwo to Bóg jest w nas. I on właśnie miał Boga w sercu.
Ale Bóg przemawia w ciszy.
Generałowa Zaruska. Mm-hmm. No i takich wspaniałych ludzi wychowali jak druh Stanisław Ludwik, który był pierwszym oficerem na Zawiszy, druh Wyblewski. No, druh Stanisław to później wspaniale spracował z księdzem Blachnickim i oni stworzyli właśnie tą ideę. Mało kto też o tym wie, chociaż był gość niedzielny w Gdańsku, a Fontes do źródeł.
Panie Czesławie, syna, panie Czesławie, ale musimy kończyć, bo nam się czas audycji kończy. Także dziękuję bardzo za zabranie głosu, ale to już jest ostatni głos. Dziękuję za wszystkie telefony, dziękujemy. I jeszcze parę zdań ze studia.
Zachęcam wszystkie pary, które zmagają się z niepłodnością, aby przeżyć ten czas oczekiwania płodnie. To nawiązuje do tego, co powiedziała pani Wiesława, dając siebie, wykorzystując swoje talenty, poprzez zaangażowanie się w różne dzieła. Zmiana optyki z siebie na innych pomaga oswoić trudy, spojrzeć po prostu inaczej. Przytoczę jeszcze cytat na koniec tej książki, którą zachęcam do przeczytania. Nadzieja na nowe życie. To życie nie tylko w domyśle pojawienie się dziecka, ale też na nowe życie, na moje odnowione życie. Podróż przez niepłodność to bowiem coś więcej niż powołanie i wydanie dziecka na świat. To trudne doświadczenie. Może wzbogacić twoją duszę, umocnić twoją osobowość, nadać kierunek twojemu życiu.
Dziękuję bardzo. Pani Anna Rachwalska, siostra się uśmiecha. Parę słów, proszę.
Myślę, że jeśli małżonkowie otworzą się na Boga, będą pielęgnowali swoją wiarę, to Pan Bóg ich zaskoczy, bo Pan Bóg jest zawsze hojny. A my na koniec chcę powiedzieć, że jako siostry nazaretanki, mające za patrona najświętszą rodzinę Jezusa, Maryję i świętego Józefa, codziennie modlimy się za wszystkie rodziny świata, a dzięki małżonkom, którzy do nas przyszli, modlimy się także za wszystkich małżonków podobnie na całym świecie. Ogarniamy naszą modlitwą po prostu wszystkich i jesteśmy z wami. Jesteście w naszych sercach.
Dziękuję, siostro. I co byśmy zrobili my, świeccy, gdyby nie było wśród nas kapłanów, oddanych duszpasterzy, którzy nas prowadzą do Boga, którzy udzielają sakramentów. Ksiądz Mirosław Czapla.
Jezus zaprasza nas do życia ofiarnego i sam jest świadkiem życia, które stało się płodne przez to, że potrafił oddać całego siebie. Myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy modlili się za kapłanów, żeby także małżonkowie dotknięci tym problemem niepłodności starali się znaleźć takiego kapłana, który byłby dla nich spowiednikiem, który byłby dla nich przyjacielem, którego by w jakiś sposób potrafili wprowadzić w swój problem. Zapchęcam także do tego, żeby prosić kapłanów o modlitwę za siebie, ale także zachęcać kapłanów do modlitwy powszechnej i do tego, żeby w modlitwie wiernych, czyli modlitwie powszechnej w mszy świętej, także uwzględniać osoby dotknięte niepłodnością, podobnie jak i osoby samotne. To są także bardzo ważne kategorie osób objętych naszym duszpasterstwem, a jak się zdaje, trochę o tym zapominamy. I chcę tutaj z tego miejsca jeszcze w ostatnim słowie podziękować wszystkim tym małżonkom dotkniętym niepłodnością, dzięki którym mogłem jeszcze lepiej zgłębić tajemnicę małżeństwa. Bóg zapłać.
Dziękuję również. Dziękujemy naszym gościom z Krakowa, księdzu Mirosławowi Czapla. Bóg zapłać, księże, kochany.
Ja też z całego serca dziękuję, że mogłem tutaj być i mogłem uczestniczyć w tym wielkim dobru, jakim jest dzielenie się świadectwami, doświadczeniem wiary. Bardzo dziękuję, Bóg zapłać.
Dziękuję siostrze Lidii Ćwirbut, nazaretance naszej też kochanej.
Ja też bardzo dziękuję i był to dla mnie taki bardzo bogaty czas, czas serca, za wszystkie świadectwa piękne. Bardzo dziękuję. Zabieram to wszystko ze sobą w sercu do Krakowa.
I pani Annie Rachwalskiej, jej mężowi Robertowi, no bo przecież są małżeństwem razem, także dziękuję za tę audycję.
Serdecznie dziękuję za możliwość bycia tutaj, za naszą rozmowę, dyskusję. Dziękuję wszystkim, którzy się do nas dodzwonili. Bóg zapłać.
Dziękuję również panu Jarosławowi za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z państwem Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.